Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrrewolucja. Dzisiaj będzie kolejny odcinek poświęcony Arystotelesowi i problemom, jakie chrześcijaństwo sobie sprawiło, przyjmując jego filozofię. Podczas poprzednich odcinków wywiązała się taka, można powiedzieć, dyskusja wśród widzów. Padała taka uwaga, że może lepiej by było, żeby chrześcijaństwo przyjęło sobie jakiegoś innego filozofa. No myślę, że to jednak nie byłoby rozwiązanie, że tak jak w różnych innych związkach nie tyle problemem jest partner, co sposób, w jaki się go traktuje. Sądzę, że Arystoteles był rzeczywiście najlepszym filozofem, jakiego można było sobie przyjąć, ale też no, należało jednak podchodzić do niego nieco inaczej. Tak w skrócie można powiedzieć, że chrześcijaństwo często broniło w Arystotelesie tego, czego bronić nie należało, natomiast albo przyjmowało coś, czego nie należało przyjmować. I z tego wzięło się to, że w tej chwili no, chrześcijaństwo raczej wśród naukowców nie ma zbyt dobrej opinii i powszechna jest opinia, że żeby właściwie uprawiać naukę, to trzeba całkowicie odsunąć na bok Słowo Boga i Biblię, która jest zapisem tego słowa. No, dlaczego uważam, że Arystoteles jest filozofem szczególnym? Dlatego, że to nie tylko był filozof, ale to był filozof, który w pewnym momencie stał się przyrodnikiem, stał się badaczem przyrody, szukał sposobów na to, żeby naturę właściwie poznać, szukał metody i tak można powiedzieć, że jest ojcem metody naukowej, metody, która polega na obserwowaniu otaczającego świata, stawianiu hipotez, które wyjaśniają obserwowane zjawiska i testowaniu potem tych hipotez drogą doświadczeń. No i Arystoteles tak starał się robić, nie zawsze mu to wychodziło. Takim przykładem to może być właśnie to, o czym mówiłem, jego rozumienie dynamiki. On uważał, że siła jest konieczna do tego, aby ciało się mogło poruszać. Nie rozumiał, czym jest bezwładność. No i tak jak to mówiłem, w takich warunkach, kiedy ta siła to była albo siła mięśni ludzkich działających na taczki, albo siła jakiegoś zwierzęcia ciągnącego wóz, no to rzeczywiście taka hipoteza zgadzała się z doświadczeniem. Dopiero wtedy, kiedy ludzie stworzyli teleskopy i zaczęli obserwować ciała niebieskie, powiedzmy Księżyca i Jowisza, no to zobaczyli, jak zachowuje się masa, która nie jest poddana tarciu, które no, na Ziemi działa właściwie zawsze na każde ciało poruszające się względem innego ciała. No i dopiero patrząc w niebo można było zobaczyć, jakie znaczenie ma bezwładność i co się dzieje, kiedy tarcia nie ma. Można było oglądać te księżyce Jowisza, no i one się poruszały ze stałą prędkością wokół Jowisza, no i można się było domyślać, że odkąd istnieje Jowisz i istnieją te księżyce, to no one się poruszają ze stałą prędkością, chociaż żadna siła na nie nie działa. No i wtedy dopiero można było zobaczyć, jakby no wtedy dopiero sformułowano prawa dynamiki we właściwy sposób. Także no przy każdym doświadczeniu to ważne jest to kontrolowane środowisko i świadomość, jakie czynniki w tym doświadczeniu działają, jakie zostały wyeliminowane, i nie jest to proste, żeby tę świadomość uzyskać. No Arystoteles się starał, ale nie zawsze mu to wychodziło. No niemniej podejście to okazało się właściwe i te cywilizacje, które przejęły dorobek Arystotelesa, czyli cywilizacja zachodniej Europy i cywilizacja islamu, no, rozwinęły się. Początkowo cywilizacja islamu była o wiele w przodzie przed nami, tak mniej więcej do XV wieku. Dopiero potem, tak podejrzewam, islam zniszczył Arabom umysły, no i wtedy Europa wyszła na prowadzenie. Dzisiaj chcę mówić o takim przypadku, o takim twierdzeniu Arystotelesa, które właśnie no, należało odrzucić, ale zostało przez chrześcijaństwo przyjęte. No, na szczęście nie było bronione tak uporczywie i w tak spektakularny sposób, jak centralne miejsce Ziemi we wszechświecie, ale też narobiło sporo problemów i w pewnym sensie otworzyło też drogę dla teorii ewolucji. Jak mówiłem, Arystoteles starał się być tym badaczem przyrody i zabrał się do tego w bardzo poważny sposób. On stworzył taką szkołę filozoficzną w świątyni Apolina Likejskiego. To zostało nazwane liceum i nazwa się zachowała. Z kolei jego mistrz Platon stworzył taką szkołę w świętym Gaju poświęconym Akademosowi. To był jeden z mniej znanych greckich herosów. No i z kolei ta szkoła nazwano Akademią. No w naszych czasach no to najpierw trzeba skończyć liceum, żeby pójść do Akademii. No wtedy te szkoły były ze sobą na równi i konkurowały. No, tak jak mówiłem, wziął się za te badania organizmów żywych w bardzo poważny sposób. Urządził przy liceum ogród zoologiczny. Opisał kilkaset różnych gatunków zwierząt. Czy to były ssaki, czy płazy, czy gady, owady. Napisał wiele dzieł. No z tego, co się zachowało ze spuścizny Arystotelesa, to mniej więcej 1/4 to są dzieła poświęcone biologii. Takie najbardziej znane to jest o rodzeniu się zwierząt, o poruszaniu się przestrzennym zwierząt, czy zoologia. Te doświadczenia, które robił, te badania, no to opisywał, wyprowadzał z nich wnioski. No z tych opisów wynika, że dokonywał sekcji, badał narządy zwierząt, szukał podobieństw między analogicznymi narządami różnych gatunków zwierząt, szukał różnic. No takim bardzo spektakularnym badaniem to było badanie zarodka, rozwoju zarodka ptaka. On to robił w taki sposób, że, no, że tłukł jajka i badał zawartość zarodka, czyli wziął jajko w jeden dzień po zniesieniu, stłukł, zobaczył, jak wygląda zarodek, potem jajko, które już miało dwa dni od zniesienia i tak dalej, no i badał rozwój tego zarodka. No, takim wynikiem jednym z jego badań, które jak sądzę miało znaczenie też dla rozwoju chrześcijaństwa, to było stwierdzenie, że człowiek widzi i w ogóle każde oko widzi dzięki temu, że jest zewnętrzne źródło światła. Przed nim panował taki pogląd, że oczy wysyłają jakieś cząstki, które się odbijają od przedmiotów, wracają do oka i dzięki temu widzimy. On wykazał, że tak nie jest, że oczywiście potrzeba, żeby oko było sprawne, ale oko widzi dzięki zewnętrznej światłości, istnieje zewnętrzne źródło światła. No i ta świadomość się rozeszła po świecie. I kiedy Jezus mówił, ja jestem światłością świata, to ludzie wiedzieli, co to znaczy, że On jest tym, dzięki któremu można widzieć duchową rzeczywistość, tak jak dzięki słońcu czy jakiemuś innemu źródłu światła widzimy rzeczywistość naturalną. No taki wniosek ze swoich badań i też, który pewnie też jednocześnie był fundamentem jego podejścia w badaniach, to myślę były takie słowa. Natura nie tworzy niczego na próżno, lecz zawsze jedynie to, co jest najlepsze, mając na uwadze naturalną organizację każdego rodzaju zwierzęcia. Konsekwentnie, jeśli jest lepiej tak, raczej niż inaczej, to właśnie to znajduje się w rzeczach naturalnych. Czyli Arystoteles poszukiwał w naturze i oczekiwał, że znajdzie ładu i optymalnych rozwiązań. No nie wiązał tego z Bogiem, ponieważ on wierzył, jak to już wspomniałem, w Boga, który nie stworzył materii i nie interesuje się światem, w którym żyjemy, ale jednak poszukiwał ładu i widział ten ład, widział optymalne rozwiązania, no tylko jakoś nie zastanawiało go, skąd to się bierze. No tutaj można powiedzieć, że obecnie naukowcy mają podobną postawę, chyba nawet można powiedzieć, że ona się pogłębiła. No, oprócz wielu sukcesów, oprócz wielu dokonań, które pozostają po dziś dzień uznawane, powszechnie uznawane, czyli właśnie i to wykazanie, że widzimy dzięki temu, że jest światło i że to światło rozchodzi się po liniach prostych, no i też pewne jego, bo wziął się też za klasyfikację zwierząt i na przykład chrząszcze i muchówki to po dziś dzień tak są klasyfikowane, jak Arystoteles sklasyfikował. W oddzielne grupy, bo tak poza tym to jego klasyfikacja w wielu innych miejscach okazała się nie najlepsza. No to popełnił też poważne błędy i oprócz takich błędów, że na przykład uważał, że niektóre zwierzęta to mają w sercu kości, no to takim podstawowym jego błędem, z którym później ludzie zmagali się przez ponad 2000 lat. To było przekonanie, że istnieją organizmy, które powstały z organizmów, z materii nieożywionej. No i z czego się to brało? No, brało się to z obserwacji świata i właśnie z tego, że z pewnej nieświadomości, jakie czynniki działają, a jakie nie. Także no, każdy człowiek wtedy no, widział, że w odchodach zwierzęcych tworzą się muchy. I taką rzeczą naturalną było to przekonanie, że właśnie one się tworzą z tej nieożywionej materii, że istnieje jakaś siła, jakieś prawo natury, które powoduje, że one powstają. No innym takim przykładem, który był obserwowany dość często, no to jest to, co tutaj widzimy. Jeżeli mięso się psuje, no to pojawiają się w nim robaki. I ludzie przez setki lat przed Arystotelesem i setki lat po nim nie mieli żadnych wątpliwości, że to właśnie mięso psując się przekształca się w te robaki. Także minęło wiele czasu, zanim zdano sobie sprawę, że to nie mięso się psuje, tylko muchy znoszą jajeczka, które potem stają się larwami. No, Arystoteles też uważał, że ostrygi tworzą się z mułu, że mszyce tworzą się z rosy, która osiada na roślinach. Że myszy powstają z gnijącego siana, szczury ze szmat, pchły z potu, a już takim koronnym dowodem tego, że materia nieożywiona może się zmieniać w organizmy żywe, i to dowodem, którym nie wiedziano, co zrobić przez naprawdę długi czas, to był węgorz. Obejrzyjmy sobie węgorza. No tutaj węgorz to jest bardzo ciekawa ryba. On tutaj na tym zdjęciu pełznie po trawie, bo węgorz tak potrafi. Węgorze wychodzą z wody i są w stanie na lądzie stałym przeżyć do 2 dni. No i tak mogą sobie robić takie skróty, powiedzmy, że zamiast płynąć wodą, no to wypełzają na ląd i przepełzają do następnej rzeki czy następnego stawu. No, mogą się poruszać dosyć szybko na lądzie, ale jeżeli chodzi o badania Arystotelesa, no to on zwracał uwagę na coś innego. On zwracał uwagę na to, że nie mógł znaleźć węgorzy różniących się płcią. Nie mógł znaleźć węgorzy, które by były tak małych rozmiarów, że można by było przyjąć, że dopiero co się wykluły czy urodziły. No my dzisiaj wiemy, że węgorz odbywa tarło w Morzu Sargasowym. No Arystoteles nawet nie wiedział, że istnieje Morze Sargasowe. I po tym i kiedy się pojawią te, kiedy z likry pojawią się, wykryją się młode węgorze, no to one płyną przez ponad rok, czy około roku do miejsc, w których będą żyły. No i poproszę kolejny slajd. No tak wygląda węgorz niedługo po urodzeniu. No jest taki przeźroczysty. Tutaj widać jego kręgosłup i on w takiej postaci płynie od Morza Sargasowego do tych obszarów, gdzie będzie żył. No i przez ten rok rośnie. I gdzieś dopiero przy wybrzeżu lądu, gdzieś tak niedługo przy ujściu rzeki, w której potem węgorze żyją, no to on przestaje być taki przeźroczysty. No i też trzeba mieć świadomość, że zanim on dopłynął do miejsca przeznaczenia, że tak powiem, to przez cały czas rósł. Także w momencie, kiedy węgorz przybiera tę postać dorosłą, to ta postać, ta larwalna, jakby ją można nazwać, ma już około 7 cm długości. Także rzeczywiście takiego malutkiego węgorza to nie da się znaleźć w rzekach. I jeszcze, żeby było trudniej, to węgorze, że tak powiem, segregują się płciowo. Samce żyją w wodach niedaleko ujścia do morza, a też często wypływają w morze, a samice płyną w górę rzeki. Także rzeczywiście no nic dziwnego, że Arystotelesowi nie udało się znaleźć samca i samicy, bo one żyją bardzo daleko od siebie. No a ponieważ nie dało się ukryć, że węgorze żyją, no to trzeba to było jakoś wyjaśnić. No więc wyjaśnił to w taki sposób, że węgorze powstają z robaków, które z kolei powstają z mułu. No i tak to zostało zapisane w jego dziełach, które potem zostały przyjęte także przez chrześcijańskich nauczycieli. No i na czym tutaj polega problem? Znaczy problem polega na tym, że jeżeli Arystoteles ma rację, to znaczyło, że Pismo Święte się myli. No i skąd taki wniosek? No po pierwsze, to jak się czyta opis stworzenia, to wszystko według Biblii zostało stworzone w ciągu 6 dni. 7 dnia Bóg odpoczął od stwarzania. No i znaczy tak jest napisane, że odpoczął, z tym, że ponieważ w innych miejscach wiemy, że Bóg dalej podtrzymuje wszystko, co istnieje, więc tym, od czego odpoczął, to logiczne jest przyjęcie, że odpoczywa od stworzenia, że przestał stwarzać nowe byty, nowe światy, nowe organizmy żywe. No druga rzecz to jest to, co Jezus sam powiedział o sobie. On powiedział o sobie w rozmowie z Marią i z Martą po śmierci Łazarza, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Czyli no, nie da się moim zdaniem obronić takiego stanowiska, że ktokolwiek poza Bogiem może stworzyć istotę żywą. No i tak też uważali chrześcijanie w pierwszych wiekach. No jeszcze, żeby było mniej wątpliwości, to warto przytoczyć to, co powiedział apostoł Piotr niedługo po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy mówił o Jezusie Żydom i powiedział im, że zabili sprawcę życia. No, żadnych innych sprawców nie wymienił. No i jeszcze to, co apostoł Jan napisał na samym początku swojej Ewangelii, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Znaczy nie ma życia, z którym Jezus, Syn Boży, nie miałby o tyle wspólnego, że jest jego źródłem. Tak więc skoro wszystko zostało stworzone w ciągu 6 dni, no to według Biblii no jedynym logicznym wnioskiem to jest to, że organizmy żywe powstają dzięki temu, że Bóg je obdarzył możliwością prokreacji, możliwością rozmnażania się, czy to płciowo, czy bezpłciowo. No natomiast takiej możliwości, żeby w naszych czasach materia nieożywiona przekształciła się w żywy organizm, no to nie ma. No taki wniosek wypływał z Biblii, a wydawał się no, całkowicie sprzeczny no, z doświadczeniem, z tym, co było widać. No i tak zwani ojcowie Kościoła mieli poważny problem, co z tym zrobić. Także byli tacy, którzy po prostu przyjęli to tak zwane samorództwo, biogenezę, jak to określił Arystoteles, i on jest twórcą tego pojęcia abiogeneza, no za fakt. Także no przede wszystkim zwolennikiem abiogenezy był Augustyn z Hipony. I zrobił to w taki sposób, że w tych czasach, podobnie jak i w naszych czasach, kwestionowano historię potopu, no i zadawano te pytania, które dzisiaj się zadaje, jak to było możliwe, żeby tyle zwierząt zmieściło się w arce, jak to było możliwe, że te zwierzęta się między sobą nie pożarły, nie pozjadały. No i on stwierdził coś takiego, że przecież wiadomo, że znaczna część zwierząt no to powstaje z mułu, czy w inny sposób z materii nieożywionej, no i tych to nie trzeba było brać do arki. No i tym sposobem, że tak powiem, przyjął abiogenezę jako fakt. No było też wielu chrześcijańskich nauczycieli, którzy temu się sprzeciwiali. Ale no ja myślę, że jeżeli powiem, że tak od V do powiedzmy XV wieku wpływ Augustyna na nauczanie chrześcijańskie był przynajmniej tak wielki, jak wszystkich pozostałych tych tak zwanych ojców Kościoła wziętych razem, to niewiele przesadzę, a być może nawet wcale. Taki pewne osłabienie wpływu Augustyna nastąpiło w XIII wieku, kiedy swoją filozofię stworzył Tomasz z Akwinu. Ale akurat pod tym względem to nie miało, czyli pod względem abiogenezy nie miało to żadnego znaczenia, bo Tomasz wzorował się w dużym stopniu na Arystotelesie i abiogenezę również przyjął. Także to się przyjęło w świecie kaznodziei, których tam w mniejszym lub większym stopniu można nazwać kaznodziejami chrześcijańskimi. No i przyjęło się także w świecie naukowym. No i tutaj tacy wybitni naukowcy uznawani do dzisiaj jak René Descartes, czyli Kartezjusz, albo Francis Bacon, uznawali za rzecz oczywistą, że materia nieożywiona w pewnych warunkach może przemieniać się w organizmy żywe. No i powiedzmy, że nie jest to, że to ani Descartes, ani Bacon nie mieli wiele wspólnego z biologią, ale także ludzie, którzy w biologii mieli duże dokonania, to też uznawali, że abiogeneza występuje. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy pomnik Johanna van Helmonta, który żył w XVII wieku w Belgii, w Brukseli. No, ten pomnik ma do tej pory. To jest człowiek, który jako pierwszy wysunął takie podejrzenie, że w soku żołądkowym jest kwas solny i że ma on udział w trawieniu. No też stwierdził, że sam sok żołądkowy nie wystarcza, że potrzebne będą do tego, żeby organizm przyswoił te żywe, to pożywienie, to jeszcze potrzebne są, by były jakieś inne substancje. On je nazwał fermentami, no dzisiaj je nazywamy enzymami, także przewidział ich istnienie. Jest twórcą pojęcia gazu i w swojej książce podał sposób na stworzenie myszy. No widać, że święcie w to wierzył. Znaczy on stwierdził, że jeżeli brudną, przepoconą koszulę wsadzić do słoika z pszenicą i zostawić przez 3 tygodnie, to powstanie na pewno mysz. No i tak jeszcze zalecał, że lepiej, jeżeli to będzie koszula kobiety niż mężczyzny, że wtedy ta mysz prędzej powstanie. Ale co do tego, że to ta pszenica pod wpływem wyziewów z koszuli zamienia się w organizm żywy, to nie miał żadnych wątpliwości. No tutaj to jeszcze można uznać, że rzeczywiście jeżeli gdzieś zostawimy zboże na 3 tygodnie, to dziwne by było, gdyby mysz się nie dostała. Ale on też podawał przepis na wytworzenie skorpiona. Więc żeby otrzymać skorpiona, trzeba wziąć bazylię, wsadzić tę bazylię pomiędzy dwie cegły i pozostawić na słońcu. No i wtedy po odpowiednim czasie ta bazylia zamieni się w skorpiona. On w to święcie wierzył i to pokazuje, jak mocna była ta wiara w to, że między materią nieożywioną a organizmem żywym to aż tak wielkiej różnicy nie ma i no i przy odrobinie wysiłku i w odpowiednich warunkach to przeistoczenie może zajść. I dopiero gdzieś w wieku XVII pojawili się ludzie, którzy zaczęli mieć co do tego wątpliwości i rozpoczęli walkę z tym poglądem, ale o tym powiem już następnym razem. Dziękuję za uwagę.